daj radosť mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi i wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Duchu Święty, przyjdź. Dopomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć.
Jak zawsze chwila modlitwy przed katechezą, przed tym, kiedy czytamy fragmenty katechizmu Kościoła Katolickiego, również i Pisma Świętego. Zawsze chcielibyśmy prosić o światło Ducha Świętego, o jego też rozjaśnienie tych różnych czasem i pytań, wątpliwości, które rodzą się nam czytając prawdy naszej wiary. Niech Duch Święty będzie nad nami, będzie z nami, niech będzie naszym oświeceniem na drogach poznawania prawd naszej wiary, wiary, którą wyznawać chcemy i także chcemy pogłębiać. Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości, Duchu Mocy, Duchu Światła. Rozpoczynając naszą katechezę, dzisiaj także sięgamy do kolejnych punktów, które mamy w katechizmie Kościoła Katolickiego. Wczoraj temat święcenia prezbiterów, współpracowników biskupów, dzisiaj święcenia diakonów dla posługi. Tak też się składa, że nasza katecheza wypada w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Będziemy do tego uroczystości powracać w czasie medytacji też przedpołudniowej, czytając fragmenty Słowa Bożego, które na dzisiaj są przeznaczone, ale myślę, że jest jakiś wspólny pomost, bo diakoni to ci, którzy są posłani, powołani do szczególnej służby, także w zwiastowaniu widzimy to oddanie się Matki Najświętszej, która powiedziała, że jest służebnicą pańską, że zgadza się z wolą Bożą, że jest posłuszna Słowu Boga, więc mamy taką pewnie tutaj wspólną nić tego tematu katechizmu, który jest nam dany i właśnie wymowy dzisiejszej uroczystości, bardzo też dla nas ważnej, kiedy widzimy postać Matki Najświętszej w tej tajemnicy przyjęcia woli Bożej, przyjęcia tego, by stać się matką dla samego Boga Jezusa Chrystusa. Wracając do katechizmu, mamy punkt 1569 do 1572, mówiący o święceniach diakonów. Tutaj jest myślnik dla posługi. I czytamy. Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Tutaj zaznaczenie z konstytucji Soboru Watykańskiego II, Lumen Gentium, 29 rozdział, a także dekrecie Christus Dominus, 15 rozdział. Przy święceniach diakonatu tylko biskup nakłada ręce. Oznacza to, że diakon jest specjalnie związany z biskupem w zadaniach swojej diakonii. To tutaj już to podkreśla święty Hipolit, mówiąc o tradycji apostolskiej. Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią, charakterem, której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się diakonem, to znaczy sługą wszystkich. Dla diakonów należy m.in. asystowanie biskupowi i prezbiterom, kapłanom przy celebracji Bożych tajemnic, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii i przepowiadanie, prowadzenie pogrzebu i poświęcanie się różnym posługom charytatywnym. O tym właśnie także znajdziemy, o tym traktuje Konstytucja Lumen Gentium, 29 rozdział, a także dekret Ad Gentes 16. Od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół Łaciński przywrócił diakonat jako właściwy i trwały stopień hierarchiczny, podczas gdy kościoły wschodnie zachowały go nieprzerwanie. Diakonat stały, który może być udzielany żonatym mężczyznom, stanowi znaczne wzbogacenie dla posłania kościoła. Istotnie jest czymś właściwym i pożytecznym, by mężczyźni, którzy pełnią w kościele prawdziwie posługę diakona, czy to w życiu liturgicznym i duszpasterskim, czy to w pracy społecznej i charytatywnej, byli umacniani przez obrzęd włożenia rąk przekazany tradycją apostolską i złączeni ściślej z ołtarzem, aby przez sakrament, łaskę diakonatu mogli skuteczniej wykonywać swoją służbę. I oczywiście w naszym, tak mówiąc, pejzażu kościoła katolickiego w Polsce przede wszystkim zobaczymy diakonów będących w tym diakonacie przygotowującym je niejako jako stopniu do kapłaństwa. Widzimy właśnie alumnów seminarium, którzy te święcenia przyjmują, które są poprzedzeniem święceń kapłańskich. No i niejednokrotnie właśnie widzimy ich pomagających, posługujących przez czas świąteczny, także szczególnie Wielkiego Postu, no ale są też obecni w celebracjach, czy to na terenie seminariów duchownych, czy także będąc wraz z księdzem biskupem ordynariuszem w różnych miejscach diecezji, tam też właśnie diakoni są widoczni, ale oczywiście ich posługa także nabiera szczególnego wymiaru, kiedy są właśnie posłani w jakichś momentach szczególnych. Oczywiście także i u nas możemy spotkać diakonów stałych, chociaż ze względu na to, że nie brakuje nam dzięki Panu Bogu i Jego łasce kapłanów, ten diakonat stały nie jest aż tak rozpowszechniony jak w innych miejscach pewnie Kościoła na świecie. A więc raz jeszcze wracając do tematu tego, co dzisiaj katechizm nam podaje, z greckiego diakonos, czyli sługa, więc to są duchowni, to jest stan duchowny, diakon pełniający w kościele urzędową posługę najniższego stopnia, ale posługę, którą możemy nazwać służebną, pomocną. Funkcję diakonów rysuje się dość wyraźnie w czasach apostolskich, idąc do historii. Święty Paweł w liście do Filipian pozdrawia nie tylko biskupów, ale właśnie i diakonów. To jest taki tutaj ślad już na początku Kościoła. W pierwszym liście do Tymoteusza, możemy to znaleźć w trzecim rozdziale, poucza bowiem święty Paweł, jakich przymiotów i cnót wymaga godne sprawowanie posługi diakońskiej. Diakonom bowiem powierzono w pierwotnym kościele opiekę nad biednymi, zanoszenie Eucharystii, Najświętszego Ciała Chrystusa chorym, udzielanie chrztu, wspomaganie biskupa w głoszeniu Słowa Bożego oraz w innych pasterskich posługach. Oczywiście tutaj czytamy w komentarzu biblijnym, z biegiem czasu zmniejszała się liczba tych, którzy zamierzali być jedynie diakonami, nie starając się o dalsze święcenia. Wiązało się to z zachodzącą zmianą struktury Kościoła. W starożytności Kościół był raczej jednością kościołów jako gmin, w których diakon spełniał określone niezbędne funkcje. Ale potem w późniejszych latach, szczególnie w średniowiecznym kościele na zachodzie, jest to kościół przede wszystkim powszechny, scentralizowany wokół osoby Ojca Świętego, papieża. Także wiele funkcji w tym czasie spełniają zakony, najpierw mnisze, później żebracze i też, no, tutaj siłą rzeczy, jak to się mówi, rola diakona traci na tym pierwotnym znaczeniu. W ten sposób w kościele katolickim na zachodzie, inaczej niż w kościele wschodnim, diakonat zanikł jako funkcja stała, ale pozostał jako ten, mówimy, stopień przejściowy przed przyjęciem święceń prezbiteratu, czyli święceń kapłańskich. Dopiero, też już to czytaliśmy, Sobór Watykański II podjął tą decyzję o przywróceniu diakonatu stałego w tych krajach, w których według zadania biskupów będą wymagały tego potrzeby duszpasterskie. Więc tam, gdzie są takie potrzeby, tam też ten diakonat jest liczniejszy, jest bardziej podkreślony. Natomiast jeżeli jest wystarczająca liczba kapłanów do posługi, do służby Bożej, to tutaj stara się właśnie podkreślać obecność właśnie kapłanów prezbiterów. Szczegółowe normy dotyczące przywrócenia diakonatu stałego określił papież Paweł VI w motu proprio, w dokumencie szczególnym z 1967 roku Sacrum Diaconatus Ordinem. Przypomniał tam, że do funkcji diakona należy asystowanie biskupowi i kapłanom w liturgii, udzielanie chrztu, przechowywanie Eucharystii, udzielanie i zanoszenie jej chorym, błogosławieństwo małżeństw niekiedy, kiedy jest tego potrzeba, udzielanie tak zwanych sakramentaliów, prowadzenie pogrzebów i tak dalej, i czytanie wiernym Pisma Świętego i nauczanie wiary. Także w przypadku braku prezbitera, kapłana w różnych nabożeństwach, kierowanie oddalonymi od centrum parafii grupami chrześcijan, współdziałanie apostolskie ze świeckimi. To są właśnie te funkcje, te role. Jak mówię, u nas w naszej polskiej rzeczywistości diakona stałego tak rzadko się ogląda, bo mamy tutaj wystarczającą, dzięki łasce Bożej, jeszcze liczbę właśnie kapłanów. Natomiast w Europie Zachodniej, w różnych częściach też pewnie i Włoch, Francji, no i tutaj krajach Beneluxu, spotyka się właśnie diakonów stałych. Do stałego diakonatu mogą być powoływani albo ludzie starsi, także żonaci, po 35 roku życia i po wielu latach, tutaj jest ważne, nienagannego życia małżeńskiego. Albo też są to, mogą być to ludzie młodzi, ale w tym wypadku zobowiązujący się do zachowania celibatu, czyli bezżenności. Tak wygląda w skrócie właśnie rola i posługa diakona w kościele katolickim, ale przypomnijmy ten nazwa, źródło tego powołania, diakonos z greckiego sługa, ten, który służy, ten, który jest tutaj pomocny po to, by służyć, właśnie służyć w kościele. I ta funkcja diakonów, już święty Paweł je podkreśla, pozdrawiając diakonów, mówiąc o ich przymiotach, o ich zadaniach, o ich też roli. To jest tutaj bardzo, bardzo istotne, więc kiedy zobaczymy posługującego w naszej wspólnocie czy parafii diakona stałego, to wiedzmy, jaki był początek tej służby, tego powołania, a kiedy zobaczymy właśnie alumna, który jest, przyjmuje święcenia diakonatu, wiedzmy, że jest on na drodze już do kapłaństwa, już za kilka miesięcy najdalej dostąpi dalszego zaszczytu, dalszych święceń, właśnie święceń kapłańskich, święceń prezbiteratu i będzie służył już w kościele jako kapłan Chrystusowy. Zapraszam teraz do rozmów na fundamencie tej naszej katechezy, tych naszych rozważań, które dzisiaj mamy, i przypomnijmy, że święcenia diakonów dla posługi dokonują się także właśnie tak jak celebracja święceń biskupa, kapłanów i diakonów, po to, by szczególnie podkreślić ich obecność i znaczenie dla życia Kościoła. Kościoła, w którym ta ich posługa się dokonuje. I te święcenia, które również, jak i święcenia biskupie, kapłańskie, także i diakońskie, odbywać się mają z udziałem wiernych, z wielu wiernych. Zazwyczaj to się odbywa w niedzielę, w katedrze, w sposób odpowiednio uroczysty. A więc to są te trzy święcenia biskupa, prezbitera i diakona. Przebiegają w podobny sposób. Są one udzielane właśnie w ramach liturgii eucharystycznej. Istotnym obrzędem sakramentu święceń dla wszystkich trzech stopni stanowi włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego, a także specjalna modlitwa konsekracyjna, będąca prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i Jego darów odpowiednio do posługi, do której kandydat jest wyświęcany. Tak więc widzimy tutaj to podobieństwo tych trzech stopni sakramentów święceń, a więc święcenia biskupie, kapłańskie, prezbitera oraz diakona. Jest tutaj modlitwa, włożenie rąk przez biskupa i modlitwa, specjalna modlitwa konsekracyjna, prosząca Boga o to, by wylał Ducha Świętego, wszystkie jego dary potrzebne, żeby unieść, żeby ponieść, żeby zrealizować odpowiednio to zadanie, które właśnie wyświęcany jest, obdarzony tymi zadaniami, do których potrzebna mu jest szczególna łaska Ducha Świętego. To jest tutaj bardzo podkreślane i zresztą kto uczestniczył w tych obrzędach udzielania się sakramentu święceń, czy to biskupich, czy kapłańskich, czy diakonatu, to ten moment jest tutaj bardzo wyraźnie podkreślany. Jest takie swoiste zatrzymanie. To wszystko przebiega też i w ciszy, i w takim duchowym, liturgicznym napięciu i na pewno łatwo wyłowimy ten moment, bo widząc, kiedy nakładane są ręce i potem specjalna modlitwa, wcześniej też modlitwa Kościoła w postaci litanii do wszystkich świętych, to wszystko jest podkreśleniem, by w tym momencie właśnie Duch Święty wszedł, zesłał swoje łaski, swoje dary w sposób szczególny nad tymi kandydatami do biskupstwa, kapłaństwa, diakonatu, których przedstawia Kościół, przedstawia Kościół obecny jako lud tutaj Boży, prosząc o łaski i o szczególne właśnie moce dla tych podanych jako kandydaci do tych święceń. Więc jest to piękne i zarazem bardzo doniosłe wydarzenie, kiedy właśnie uczestniczymy, kiedy patrzymy na to, jak ten sakrament święceń jest udzielany. A już to, co się dzieje w sercach, czy w sercu samych kandydatów i potem wyświęconych, to już jest osobny temat, osobna pewnie audycja czy katecheza, bo to za każdym razem jest to bardzo, myślę, tutaj przeżycie indywidualne, bardzo takie wewnętrzne, głębokie. Na pewno wszyscy, którzy tych święceń tutaj otrzymywali i doświadczali, i przeżywali, na pewno mogą się podzielić, że każdorazowe to spotkanie właśnie z tą Bożą mocą jest takie, no, niepowtarzalne i czasem trudno wyrażalne w słowami.